Kryśka pragnęła takiej miłości, takiej opieki, takiego oddania. I ze mnie, u mnie tego nie było. Ja jej dałam pieniądze, jej powiedziałam ucz się, prawda, i tak dalej. Ale ona chciała jeszcze czegoś więcej.
Mój ojciec, uwielbiałam go, kochałam go bardzo i bardzo pragnęłam jego akceptacji i pamiętam taką sytuację, kiedy ojciec wrócił do domu, był pijany i patrzyłam na niego, płakałam i błagałam go, a on po prostu przeszedł obok mnie, popchnął mnie i ważniejsze było dla niego to, że był pijany i chciał znowu pić. Ojciec wyprowadził się z domu.
Z Krysią już były tego rodzaju kłopoty, że ona dużo przebywała poza domem i zaprzyjaźniła się z taką moją serdeczną też jakby przyjaciółką, która miała też dwoje dzieci. I Krysia nawet przez pewien czas tam u niej mieszkała, ponieważ jej pomagała przy tych dzieciach, a jednocześnie była nią zafascynowana. Uwielbiała ją.
Ona mówiła mi słowa takie jak, że mnie kocha, że wie, że potrzebuje miłości, której ojciec i mi nigdy nie okazywał i wychowałam się w takim domu, w którym jakby te uczucia były gdzieś tam zawsze chowane. To nie było istotne.
Ja po prostu nie wiedziałam, czy mam postawić jakby sprawę na ostrzu noża i powiedzieć, jak jeszcze raz tam pojedziesz, to zostaniesz ukarana, czy tego. Czy mam powiedzieć, że skoro chcesz, skoro tak Ewę lubisz, to rób to tylko tak, żebym ja wiedziała, gdzie jesteś. Ja w końcu jakby dałam znów poszłam na łatwiznę. Dałam za wygraną. Krysia tam u niej zamieszkała.
Miałam 13 lat. Przeprowadziłam się do przyjaciółki rodziny, przyjaciółki mojej mamy. Ta kobieta którejś nocy wróciła pijana do domu i zgwałciła mnie. Ponieważ ona była psychologiem, dokładnie wiedziała, jak manipulować moimi emocjami. Głównie ona robiła to w ten sposób, żebym ja się czuła winna, że to wszystko, co ona mi robi, to jest moja wina, że to jest moja postawa, która ją do tego prowokuje i że to jest coś normalnego, że w tym nie ma nic złego. Ale jeżeli powiem komuś, to na pewno nikt mnie nie zrozumie i byłam tak zastraszona i kontrolowana przez nią, że nie wiedziałam, co się dzieje.
Krysia w tym piekle żyła 2 lata, nic mi nie mówiąc. Straciłam kontakt z nią, że ja straciłam kontakt z tym, co się dzieje w jej życiu, że ja powinnam zauważyć, że jak ona dostała na przykład pierwszego ataku epilepsji w wieku lat 14, ja z nią poszłam do lekarza i mówię, panie doktorze, niech pan mi powie, jakie może być tło. I lekarz powiedział mi, proszę pani, gdzieś jest zachwiana jakaś równowaga i dlatego u niej pojawiła się ta epilepsja. Lekarz mi to powiedział zupełnie prosto. Ja na to nie... Ja dziś to pamiętam po tylu latach.
Powiedziałam sobie, że już... że będę taka tough, taka będę silna, taka będę agresywna i ordynarna i nikt już więcej mnie nie skrzywdzi.
W pewnym momencie gdzieś tam poszła do jakiejś koleżanki, która miała już przedtem problemy i pewnie zaczęło się, prawda, tak jak to się zwykle zaczyna, że to się bierze dla zabawy. To na tym polega, że człowiek nawet jak widzi, że coś się dzieje, to tak jest, idzie na taką łatwiznę, że myśli sobie, a wyjdzie z tego.
Zakochałam się po prostu w kompocie. Kompot to była największa miłość mojego życia wtedy. Nie było żadnych pozytywnych myśli. Moja postawa była zawsze taka, że to życie po prostu nie jest nic warte. No to co? No to będziemy się bawić, będziemy pić, będziemy dawać w żyłę i będzie fajnie.
Przyprowadzała nawet do domu takiego chłopaka swojego, Krzysia chyba pierwszy, ten jej taki chłopak, który był dealerem. I siedzieliśmy jakoś tak przy śniadaniu i potem ona wyszła, potem on wyszedł, bo ja znalazłam strzykawkę gdzieś tam w pokoju u Krysi i wtedy nie wiadomo, co robić. Ja prosiłam Boga, żeby oni wyszli z domu. Mnie już było wszystko jedno.
To było takie wewnętrzne wołanie o pomoc, że takie, to było takie mówienie sobie, jak daleko muszę pójść, żeby ktoś mną potrząsnął i powiedział, słuchaj, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I nie było kogoś takiego. Myślałam, że im dalej, im gorzej, im gorsze rzeczy będę robiła, im głębiej się w to wszystko wpakuję, to może w końcu ktoś...
Przywieziono ją z pogotowia, ponieważ ona sobie podcięła tutaj żyły, usiadła na przystanku. A ona, ten rozpaczliwy, ten jej gest przywołania do siebie tej jakiejś uwagi. To nie był dla mnie gest, to był dla tej Ewy, która ją zostawiła.
Potem poznałam takiego faceta Tomka. Zaczęliśmy pić razem i mieszkać. To było takie mieszkanie, wiesz, od wypłaty do wypłaty. On chodził do pracy, ja leczyłam kaca i tak dalej.
Widziałam, że Krysia stworzyła sobie ten swój dom, który lubiła bardzo, tak, z tym chłopakiem. Więc ja pojechałam zrobić trochę pieniędzy.
Moja mama wyjechała do Stanów. Wyjechała do Stanów. Przysłała mi zaproszenie. Ja miałam podstawowe kształcenie, nie znałam języka. I miałam, ile? 21 lat. Wypełniłam formularz, w którym napisałam same kłamstwa. Napisałam, że studiuję, że skończyłam, że mam dyplom z Cambridge z angielskiego, że po prostu same kłamstwa i dostałam wizę. Co jak na tamte czasy było cudem, naprawdę. Był taki moment, że powiedziałam sobie, kurczę, może dosyć tego buntu, wyniszczania się i takiego użalania nad sobą i takiego bezsensownego udowadniania komuś, że mnie coś boli w środku. W ten sposób, prawda? Sobie myślę, Stany, Nowy Jork, zacznę żyć na nowo, nowe znajomości, nie będę miała reputacji takiej, jaką miałam tutaj. Znajdę pracę, mieszkanie, chłopaka. No i pojechałam do Stanów.
Na lotnisku ją odebrałam Kennedy'ego i zawiozłam ją tam do pod Nowy Jork, gdzie pracowałam jako gosposia u takich Włochów i Krysia razem ze mną miała być boną do dzieci.
Myślałam sobie, że będę zarabiała dobre pieniądze, będę miała własne mieszkanie, samochód, konto w banku, faceta. Nikogo się nie będę musiała się podporządkowywać i nikt już mniej więcej nie skrzywdzi.
Ten Nowy Jork uderza tak do głowy, takie cudowne to życie, wszystko jest, ludzie są uprzejmi. Raj na ziemi po prostu.
Nie znałam języka, więc na początku już mieszkałam z mamą, ale jakoś szybko się tego języka nauczyłam. Znalazłam robotę jako barmanka. Świetna robota jak na taki nauk.
Zaczęły się jakieś takie pierwsze jej znikania z domu. Że ja byłam na tej ciągle, liczyłam zawsze, dzwoniłam, jak miałaś dzień, jak ci poszło, jak się czujesz, jej nie było w domu. Pierwszy, drugi, trzeci raz, czwarty raz i ciągle nie ma domu, jest ciągle nagrywam na tej maszynie. A ona wtedy już nie chciała ze mną mieszkać.
Miałam własne mieszkanie, miałam pieniądze, $1000 miesięcznie zarabiałam, także nie było problemu. No i zaczęło się. Zaczęły się kluby, poznałam chłopaka. Zaczęliśmy mieszkać razem. Po pracy poszliśmy z moim chłopakiem do baru potańczyć i
i napić się. I przedstawił mnie takiej kobiecie, która była lesbijką.
Ona śpiewała też, bardzo ładnie zresztą. Piękny miała głos. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak się poczułam z nią bardzo... Takie ciepło jakieś z niej emanowało i tak... I myślałam sobie, że może... Może w końcu mogę o tym komuś powiedzieć i już nie muszę tego ciężaru sama dźwigać. I powiedziałam jej, otworzyłam się przed nią. To była taka pierwsza osoba, która przed którą się naprawdę mogłam otworzyć i nie bałam się tego. I wiedziałam, jak to się skończy, ale ja tak potrzebowałam powiedzieć o tym komuś, że nie miało to dla mnie znaczenia. Nawet ta świadomość, że wiedziałam, jak to się skończy. Znaczy wtedy to nawet dla mnie było tak jakby pretekstem do tego, żeby być z nią w związku, który trwał przez następne 6 lat. Zamieszkałyśmy razem. Na początku kopiłyśmy razem. I byłam bardzo szczęśliwa, byłam... Znaczy głównie, bo ja w ogóle mam taką naturę, że muszę dawać, żeby być szczęśliwa, że ja muszę kochać. I to, w jaki sposób ona to doceniała, było dla mnie takie bardzo satysfakcjonujące i bardzo intymne. No więc takie szczęście trwało przez jakiś czas, ale pustka jednak wróciła. Najpierw zaczęłyśmy razem brać kokainę, potem kokaina już nie wystarczała, więc zaczęłyśmy brać heroinę.
To, że ona była z tą lesbijką i to, że ona do mnie przychodziły po pieniądze, ja te pieniądze dawałam. Ale jeszcze mamy ten kontakt, jeszcze to jest, bo ona bierze, dostanie ode mnie pieniądze. No wspaniałe, nie? Ja mam kontakt z dzieckiem, nie jestem zła matka. Dziecko przychodzi do mnie w potrzebie, widzę ją, nie martwię się o tym, że ona gdzieś tam jest. Pełen komfort mi to dawało. Za te pieniądze moje kupowałam sobie taki komfort. To może trwało 7-8 miesięcy. Zeszła na samo dno.
Straciłam robotę, straciłam mieszkanie i wylądowałam na ulicy. A jak się ląduje na ulicy, to kolejną rzeczą są dealerzy. Sprzedaje się ciało na narkotyki i tak dalej. Także robiłam to wszystko. Byłam prostytutką. Sprzedawałam narkotyki na ulicy. Kradłam. Dealerów okradałam. Także już w tym momencie myślałam, że urodziłam się po to, żeby być punem i że tak umrę.
Pewnego dnia szłam do First Avenue i widzę, że po drugiej stronie, pod takim pubem, stoi Krysia. Na parkanie porozwieszała swoje kurtki, rzeczy. Ja szłam po drugiej stronie ulicy. I stałam i patrzyłam. I widziałam, jak ona podchodzi do ludzi, jak ona to robi, jak ona zaczepia. Na moich oczach miała tą piękną zamsową ludą kurtkę. Ja to, nie wiem, za 10 czy tam ileś dolarów jakiś facet to kupił. Ja stałam i patrzyłam. I w takim momencie nie wiadomo, czy podejść do tego swojego dziecka, czy ja mam coś od niej kupić, ale jednocześnie wiem, że jak ja jej dam pieniądze, to ona to wszystko za chwilę puści na heroinę. Więc patrzyłam i w końcu ona mnie zauważyła. Potem jeszcze kilka razy się z nią spotkałam, ale ona była na ulicy. Ja byłam w Nowym Jorku i moje dziecko było na ulicy.
Na ulicy to jest każdy dzień, od działki do działki. I tak go przeżywasz, nie masz żadnych planów. Jak kogoś spotykasz, to tylko kombinujesz sobie, ile może mieć pieniędzy. tyle może mieć towaru. Czasami klient chce spędzić całą noc w hotelu. To jest miejsce, żeby się przespać. Czasami śpisz w piwnicy ze szczurami. Czasami w metrze. Czasami w jakichś opustoszałych budynkach na strychach. Policja cię budzi o 5 rano, bo robią jakiś obchód. Idziesz na ulicę, na ulicę, gdzie przeważnie, gdzie sprzedajesz, ale jeszcze się dzień nie zaczął, więc czekasz.
Na oczach moich to się wszystko działo namacalnie i chodziłam z nią do wszystkich możliwych przychodni. Chodziłam, żeby ją zapisać na te tak zwane programy. Ona od razu wchodziła, mówiła, nie mam zielonej karty, nie mam wizy. Wszystko robiła od razu, żeby zrazić siebie tych, którzy chcieli jej pomóc. Ten nauk jest taki, że bezsilność jest paraliżująca, że nie można nic z tym zrobić. I właściwie ja już byłam, nie miałam żadnego wpływu na to. Potem straciłam z nią zupełnie kontakt.
Mama wróciła do Polski, o czym dowiedziałam się przez telefon. Zadzwoniłam do jej przyjaciółki, takiej Wandy. I Wanda powiedziała mi, że już niestety nie miała siły ani pracować, ani już była w takim załamaniu, że pojechała do Polski.
Wyjechałam, nie kontaktując się z nią, nie wiedząc, gdzie ona jest, czy w ogóle żyje.
Pamiętam, były takie noce, że chodziłam do pracy, bo były takie noce, że sprzedawałam narkotyki, a były takie noce, że sprzedawałam siebie. I z narkotykami jeszcze się czułam jako tako bezpiecznie, ale jak właśnie, ale te noce, kiedy musiałam iść na ulicę i nie wiedziałam, jakich klientów będę miała. Bo zdarzało się, że facet przyłożył ci nóż do gardła nie po to, żeby ci nie zapłacić, czy żeby coś tam, tylko po prostu dla zabawy, to go podniecało. Także było tak, że chodziłam i modliłam się, żeby, mówiłam Pani Boże, tylko proszę Cię, żeby nie trafiła na jakiegoś wariata, że wolałam umrzeć od przedawkowania, a nie żeby, wiesz, jakiś facet mnie zadźgał, czy zastrzelił, czy coś takiego.
Minął rok, minął drugi, minął trzeci, minął czwarty, minął piąty. Znaczy, planowałam, że może wezmę pieniądze, pojadę tam, uruchomię jakiegoś detektywa czy coś, ale to wydawało mi się wszystko takie puste, bo w gruncie rzeczy, jeżeli ona mnie nie chce, prawda, jeżeli ona mnie nie szuka, to nawet jak ja ją znajdę, to co ja jej powiem, że ja ją zostawiłam na ulicy? Bo tak było, ja ją zostawiłam tam na ulicy.
Stałam sobie, pamiętam, na 111 ulicy w Harlemie. Podjechała taka furgonetka. Mój szef stał w bramie. Ja miałam w jednej kieszeni narkotyki, w drugiej strzykawki, w trzeciej jakieś tam pieniądze za te transakcje przeprowadzone. No i podjeżdża ta furgonetka. Otwiera, jeden facet prowadzi, kobitka otwiera okno z przodu i wołają mnie. Zapytali się mnie o moje imię, więc podałam im fałszywe. Bo na ulicy się nie poznali, nie podaję wam prawdziwych imion. I mówią, że jesteśmy z takiej organizacji Volunteers of America. I mówią, że słuchaj, my karmimy ludzi bezdomnych, mamy ubrania, takie mamy różne ośrodki, pomocy, rehabilitacji i tak dalej. I możemy ci pomóc, jak chcesz. No to ja oczywiście chciałam być taka tough i taka nie do zdarcia. I mówię, słuchajcie, jak chcecie mi pomóc, to zostawcie mnie w spokoju albo dajcie mi dychę na działkę. Jakieś tam teksty im rzucałam. Ale to, że oni tak się nie poddawali, to zaczęło mi dawać do myślenia. Sobie myślę... Dlaczego ktoś, kto mnie w ogóle nie zna, nigdy mnie nie widział na oczy, jestem tak osobą tak stoczoną i tak pozbawioną wszelkiej moralności, wszelkich wartości, wszelkich w ogóle nie istniały dla mnie po prostu te rzeczy. A oni przyjeżdżali i tak mnie obserwowali. No i coś tam zaczęło się we mnie budzić. Ale wiesz co, jak jesteś w takim dole, to nawet to taki mały promyk nadziei cię przeraża. I ja już nie chciałam mieć tej nadziei. Nie chciałam, bo tak to przynajmniej wiesz, że jesteś w dole i że gorzej już być nie może. Że kolejny krok to śmierć i... A potem nieważne. W każdym bądź razie... Chyba po 4 miesiącach tych wizyt ich podjęłam decyzję, że spróbuję. Powiedzieli mi, że jest taki chrześcijański ośrodek rehabilitacji Walter Hoving Home. Ci ludzie z tych Volunteers of America zawieźli mnie tam swoim samochodem. Oczywiście musiałam dopalić ostatniego papierosa, bo zawsze musi być albo ostatni hit, albo ostatnia działka, albo ostatni papieros, albo ostatni kieliszek, to niełamowy. Ja przyjechałam tam strasznie nagrzana, strasznie, bo wiesz, to jest... Niby tutaj chcesz zmieniać styl życia, ale zawsze ten ostatni ten musi być, więc była ostatnia działka, ostatni papieros, wszystko było ostatnie. Na drugi dzień zaczął się głód. Kolejne 3 dni to był koszmar straszny. Leżysz na wznak, chce ci się wymiotować, ale nawet nie masz siły, żeby się przewrócić, a co dopiero odpójść do łazienki. I pamiętam, że byłam już w tym ośrodku chyba przez 6 miesięcy. I zaczęłam strasznie słabnąć, zaczęłam się wypalać i już nie miałam siły któregoś dnia i chciałam zostawić wszystko i wrócić na ulicę. To znaczy chciałam i nie chciałam, to znaczy strasznie się bałam, ale wiedziałam, że jeżeli coś się nie stanie, to tak się skończy. I przypomniałam sobie taki werset, że ten, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Jak to idzie po polsku?
Stare przeminęło.
Wszystko stało się nowe. I czytasz taki werset i po prostu coś się zaczyna z tobą dziać. I błagałam go, żeby nie pozwolił mi wrócić na ulicę. W tym ośrodku miałam taką kumpelkę, miała na imię Terry. I któregoś dnia podeszła do mnie i mówi: słuchaj, chodź, napiszemy list do twojej mamy na stary adres. Ja miałam takie mieszane uczucia, jak pisałam ten list. Pisałam go oczywiście z serca, pisałam go tak jakbym czuła, że moja mama będzie czytała ten list.
Usiadłam, zapaliłam papierosa i wyjęłam list, który był po angielsku. Nie jestem pewna, czy dostaniesz ten list, ale jeżeli dostaniesz, to mam nadzieję, że znajdziesz w sercu tyle ciepła, że na niego odpiszesz. Od roku już nic nie biorę, jestem w chrześcijańskim programie odwykowym. Odkrywam siebie i uczę się o Bogu i o Jezusie Chrystusie. Chciałabym, żebyś znów była częścią mojego życia, ale tym razem tak naprawdę. I pozwól na to, żebym ci kiedyś wszystko wytłumaczyła i podała powody, dlaczego tak robiłam, a nie inaczej. Daj mi jeszcze jedną szansę i pozwól mi cię kochać tak, jak córka powinna kochać matkę. Kocham cię, niech się Bóg błogosławi. Krystyna. Do tej kartki tutaj jeszcze był dołączony drugi list, na końcu którego był telefon.
Zadzwonił telefon, podniosłam słuchawkę, no i usłyszałam głos mojej mamy.
A ona słyszałam, że płacze i płacze, krzyczy mama, 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 mama.
I ja mówię, Krysiu, dlaczego ty nie wrócisz do domu? Ona mówi, a mogę. Ja mówię, dziecko, Wanda jest w Warszawie, daje jej $1000 na twój bilet. Jutro wyjeżdża. Ona mówi, mamo, to świetnie, to ja się strasznie cieszę, ale ja nie mam paszportu. Ja mówię, dobra, to tam. Nieważne, teraz zadzwoni. Zadzwoniłam do konsulatu. I samolot wylądował. Myśmy stali przy tym wyjściu, kiedy ona wyjdzie, kiedy ona wyjdzie, kiedy ona wyjdzie. Ona nie wychodziła i nie wychodziła i nie wychodziła. I w końcu ja usłyszałam jej głos za plecami. Mama! I ja się odniosłam, mówię, Krysia.
No i jestem, no jestem i jestem.
Namacalnie widać u niej, że to jej te takie zmiany na korzyść w momencie, jak człowiek wraca do normalnego życia, są kolosalne. To jest niesamowite, jak pozytywne są te zmiany i jak one się szybko dzieją. Że to ona przecież jest w tej chwili tutaj 2,5 roku i tyle osiągnęła dobrych rzeczy, które w ogóle ona sobie nie marzyła o tym, że będą jej udziałem, a czy ja marzyłam, że ta Krysia, z którą były takie kłopoty, będzie tłumaczką, będzie uczyła jako native speaker.
Okay, open up your books on page 15. Okay, everybody is listening. Tani.
Your canoe is number 3.
Al, your canoe is number 3.
What color is it?
What color is it? One more time.
Znaczy plany to mam takie, że chciałabym otworzyć ośrodek chrześcijański, taki rehabilitacji dla narkomanów, dla bezdomnych. To jest tak, że jak widzę tych ludzi na centralnym, albo na nowym świecie, jak patrzę na nich w autobusach, czy jak gdzieś leżą na kartonach, to widzę siebie. I jednocześnie wiem, że Bóg może zmienić ich życie i chciałabym dać im szansę, żeby tego doświadczyli. Po co ja się umalowałam dzisiaj? Na Niego. Nigdy się nie maluję, wiesz? Tylko w niedzielę do kościoła. Czasami.